cały czas idziemy po żółtej linii.
Już tutaj nie, ale szliśmy kawał drogi za żółtą linią, która wiedzie od kasy w holu wielkim na parterze do góry, do przestrzeni wystawowych i wskazuje nam kierunek, w którym powinniśmy iść, żeby zobaczyć wystawę.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Przyszliśmy tu, żeby zobaczyć i żeby porozmawiać o wystawie Frida Kahlo i Diego Rivera Polski kontekst.
Martyna Łokuciejewska. I z nami przyszedł również Paweł Kamza.
Przyszedłem zobaczyć jak zwykle, jak wszystkie instytucje wystawiennicze radzą sobie z przygotowaniem wystaw dla osób niewidomych. Mnie to bardzo interesuje, czy jest to możliwe i ja chcę się skupić głównie na tym.
To co, wchodzimy?
Wchodzimy. Przygotowaliśmy nagranie dźwiękowe, które opisuje tak naprawdę tą wystawę, opisuje co możemy tutaj na niej zobaczyć. Przede wszystkim kim jest Frida, kim jest Diego i kim są bardzo ważne dla nas tutaj postacie, takie jak Bernice Kolko, Fanny Rabel i wspomnienie wystawy z 1955 roku w Zachęcie.
Film, który oglądam znad twojego ramienia, jest rzeczywiście fascynujący. Widzę żywego Trockiego, Fridę, Diego, jak spotykają się w jakiejś przestrzeni, drzewa, park i wnętrze. Myślę, że obejrzenie żywego Trockiego na filmie już jest pierwszym emocjonalnym spotkaniem z tą wystawą. I kontekstem społeczno-politycznym, który przy malarstwie Fridy na pewno jest istotny.
Jesteśmy otoczeni pracami Fridy i Diego.
Dzień dobry.
Dołączyła do nas pani Joanna Januchowska.
Jestem przedstawicielem działu promocji. Odpowiadam też na wystawie Fridy Kahlo i Diego Rivera Polski kontekst za dostosowanie tej wystawy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami różnymi. Zarówno chodzi o osoby niewidome, słabowidzące, osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby z dysfunkcjami też ruchu.
Ale chyba najtrudniej przedstawić wystawę osobom niewidomym i niedowidzącym.
Dlatego przygotowaliśmy dla takich osób audioprzewodnik, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jest w wersji takiej mobilnej, którą można przesłuchać, jeżeli ktoś ma chwilę czasu w domu, ale równie dobrze można go sobie pobrać, przerzucić go na przykład albo nagrać sobie na jakieś urządzenie przenośne, na przykład MP3 albo do telefonu i przyjść z tym nagraniem tutaj do nas na wystawę. Można zwiedzać te przestrzenie, można się tutaj w nich obracać i w międzyczasie właśnie słuchać nagrania, które też przygotował dla nas nasz kolega, który bardzo miłym, takim spokojnym i ciepłym głosem opowiada właśnie o pracach Fridy Kahlo i Diego Rivery, a także kobiet, które miały wpływ też na ten polski kontekst na naszej wystawie. Nagranie jest dostępne na specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej, która nazywa się Frida na zamku. Tam znajdziecie Państwo wszystkie możliwe informacje o wystawie, a także całą zakładkę poświęconą właśnie osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Tam jest do pobrania między innymi też ulotka uproszczona tutaj jesteś, właśnie audioprzewodnik, o którym wspominałam wcześniej, a także taka ulotka uproszczona, która mówi tak skrótowo bardzo o wystawie w trzech zdaniach, tak podsumowująco.
Jeżeli już rozmawiamy o udogodnieniach lub utrudnieniach tej wystawy, z punktu widzenia osoby niedowidzącej ta wystawa jest bardzo przyjazna. Obrazy są dobrze oświetlone, co zwykle w muzeach, ale nie ma licznych przeszkód, czyli kanap, puf, które czasami bywają przeszkodami i przestrzeń pomiędzy dziełami i przechodzenie powinno nie sprawiać osobom niedowidzącym problemu. Podpisy są nie za duże, ale do przeczytania i nie ma też chyba alarmu i można nawet, jeżeli ktoś musi doczytać z lupą, może sobie ją zbliżyć, bo właśnie spróbowałem to zrobić i doczytać. Czyli dla osób niedowidzących ta wystawa powinna być łatwa w odbiorze. Czy przyjazna w odbiorze. Jest też dużo ekranów, gdzie są prezentowane dzieła wideo, czy opisujące życie Fridy, więc myślę, że dla osób niedowidzących można spokojnie tu przyjść samemu i się poruszać po tej wystawie.
Frida to na pewno jedna z ulubionych postaci w historii sztuki naszej pani dyrektor Anny Hryniewieckiej, bo ta wystawa to jest również jej spełnienie marzeń. To ona od wielu lat już starała się o to, żeby te obrazy przyjechały i nie bez znaczenia jest fakt, jaką postacią była właśnie Frida Kahlo. Dzisiaj wiele osób nie pamięta, że Frida malowała, ale pamięta, że była główną postacią w filmie Julie Taymor. Pamiętamy też, że to jest jedna z czołowych postaci ruchu feministycznego. Niezależna kobieta, która potrafiła tworzyć mimo życia w cieniu wówczas wyjątkowo wybitnego i popularnego artysty Diego Rivery. Ale my przypominamy, że Frida Kahlo była przede wszystkim jednak malarką i to absolutnie niezwykłą.
Frida Kahlo urodziła się na początku XX wieku. Jej ojciec był malarzem i fotografikiem pochodzącym z Niemiec, który wyemigrował do Meksyku. Matka była w połowie Hiszpanką, w połowie Indianką i to pochodzenie jest niesłychanie istotne. Ojciec był pierwszą osobą, która wprowadzała ją w świat sztuki, w malarstwo i fotografię, a matka przekazała jej to, co w malarstwie Frida Kahlo jest bardzo ważne, czyli kontekst historii malarstwa meksykańskiego, kompletnie zapomniany, czyli ten z ery prekolumbijskiej, czyli tej kultury, która jest porównywalna z kulturą starożytnej Grecji czy starożytnych Chin. Frida marzyła o tym, żeby zostać lekarzem. Niestety seria chorób w dzieciństwie, a przede wszystkim wypadek autobusowy czy komunikacyjny, którym bardzo ucierpiała, do końca życia utykała na nogę, przeżyła 30-40 operacji, ponieważ miał uszkodzony i kręgosłup, i nogę, jeszcze narządy wewnętrzne. Kompletnie pogrzebał szansę zostania lekarzem i wtedy leżąc na łóżku pomyślała, że powróci do tego, co lubiła robić od dzieciństwa, czyli rysowania i malowania. Matka sporządziła jej specjalną sztalugę, która pozwalała jej pracować na leżąco i Frida odkryła, że tym tematem, który ją najbardziej interesuje, to jest ona sama, bo leżąc wiele godzin sama w pokoju praktycznie obcowała tylko z sobą. I myślę, że dlatego Frida Kahlo dla wielu osób, a szczególnie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, może być takim wzorem, że ograniczenie, które wydaje się, że zamyka drogę do naszych marzeń, może być nie ograniczeniem, a trampoliną. Może pomóc odkryć zupełnie nowe, niespotykane, niewymyślone i niewymarzone przestrzenie, które nagle spełnią to, co gdzieś w środku każdego z nas tkwi. I dlatego myślę, że warto poczytać o Fridzie, obejrzeć, jak ona maluje. I nawet jeżeli komuś się to malarstwo nie będzie podobać, to myślę, że ona jako wzór przekraczania siebie jest bardzo warta, żeby o niej opowiadać. Kontekst feministyczny tej wystawy jest oczywisty. Historycy sztuki spierają się. Czy przypadkowo feminizm nie jest twarzą dopisaną Fridzie, dzięki której zrobiła karierę, szczególnie w Stanach i w Europie w latach 70. czy 80. XX wieku, ale czy przypadkowo w ten sposób nie gubimy czegoś bardziej wartościowego? Myślę, że kontekst Fridy zamkniętej w samotności pokoju, która próbuje pokonać swój ból, cierpienie i pogrzebane marzenia, jest dużo ciekawszy do czytania tej wystawy. Ja bym zwrócił uwagę na rysunki, które często bywają pomijane. Bardzo delikatna kreska, drobne obrazki, drobne sytuacje Fridy samotnej, siedzącej w pokoju, otoczonej przez przedmioty. Myślę, że to jest bardzo warte zastanowienia się i pomyślenia o tej umiejętności skupienia się na tym, co nas otacza i znalezienia w tym radości, marzeń i ciekawości świata, które jest bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki, być może tylko na jej dotknięcie.
To może powiem krótko o obrazie Fridy Kahlo, który nazywa się Autoportret z małpkami. Jest to jeden z moich ulubionych obrazów, dlatego że Frida jest tutaj jakby postacią główną na tym obrazie i przedstawia siebie w towarzystwie czterech małpek. I to jakby zainteresujemy się tym tematem głębiej, to okaże się, że małpki to jest właściwie tylko metafora i oznaczają jej czterech studentów. Kiedy była wykładowczynią na Uniwersytecie w Meksyku, miała czterech oddanych sobie studentów, którzy dużo spędzali z nią czasu, realizowali wiele projektów wspólnie i też ona była dla nich taką maestrą i też ikoną, autorytetem, z którego bardzo korzystali i chcieli właśnie przy niej być jak najczęściej, jak najwięcej z nią spędzać czasu, jakby chłonąć wiedzę od też Fridy. I tutaj właśnie w ten zabawny sposób humorystycznym przedstawiła właśnie swoich młodych studentów jako małpki. To jest jeden też z moich ulubionych obrazów, to jest też obraz namalowany przez Fridę Kahlo. Jest to portret Nataszy Gelman, czyli właścicielki, współwłaścicielki tej całej kolekcji obrazów, które tutaj gościmy. Tutaj jest obraz.
On jest oryginalny?
Tak.
Można go dotknąć?
Obrazów niestety nie możemy dotykać. Jest to tyle utrudnione, że faktycznie osobom, które nie widzą bądź są niedowidzące, to pewnie utrudnia zwiedzanie i wyobrażenie sobie w ogóle obrazu, bo nie mogą dotknąć i zobaczyć, jaka
one
jest.
One są za szybą?
Niektóre tak, niektóre nie, ale no, mamy zakaz dotykania niestety tych eksponatów ze względu na to, że kolekcja jest przyjezdna i naprawdę jest kosztowna. I staramy się tutaj jak najbardziej też poopowiadać trochę o tych obrazach, żeby one były, można chociaż było wyobrazić, jak to wygląda. Frida, jej ulubionym kolorem jest zieleń, właśnie czerwień, niebieski i żółty. To były takie cztery kolory, które faktycznie można spotkać na obrazach Fridy, które tak najbardziej chyba rzucają się faktycznie w oczy. Niektóre są bardziej stanowane, jak chociażby jej takie portrety osobiste, które malowała. Tam najbardziej wyraźnie są zwykle czerwone albo mocno takie wiśniowe usta Fridy. No i oczywiście mocno czarne włosy i brwi, które są jakby elementem charakterystycznym Fridy.
Diego jest najbardziej znany z murali, a trudno przenosić murale. Także żeby zobaczyć Diego, trzeba polecieć do Meksyku lub oglądać je, jak wiadomo, jako fotografię, ale mural jako fotografia nie funkcjonuje, bo trzeba zacząć skalę. Także nie byłem w Meksyku, ale chciałbym zobaczyć kiedyś murale Diego na żywo. Jeszcze jest jeden kontekst historyczny. Zaczęliśmy od Trockiego, więc jeżeli mam kończyć Trockim, to wrócę do tego, skąd Trocki w ogóle w Meksyku i dlaczego Frida interesowała się Trockim. Frida zrobiła wszystko, żeby jej data urodzin 1907 przeniosła się na rok 1910. Tak oficjalnie podawała. Dlaczego? W roku 1910 rozpoczęła się tak zwana rewolucja meksykańska, czyli wielka rewolucja, która trwała 7 lat, gdzie ludność Meksyku, zarówno burżuazja, jak i chłopi przede wszystkim, chcieli odsunąć od władzy bardzo wąską grupę posiadaczy, którą główną ikoną był ówczesny dyktator Porfirio Díaz. Rewolucja trwała 7 lat, było wielu prezydentów, wielu rządzących, wiele buntów i Frida swoje dzieciństwo przeżyła w nieustannym zagrożeniu, ponieważ no, rewolucja, wiadomo jak wygląda, krew się lała, ludzie ginęli. Ta rewolucja nie skończyła się wcale w roku 1917, ale trwała praktycznie dalej. Meksyk był wstrząsany nieustannymi rewoltami chłopskimi głównie i dlatego pojawił się tam Trocki, który po konflikcie ze Stalinem, kiedy został usunięty ze Związku Radzieckiego, żywy, pozbawiono go obywatelstwa, członkostwa w partii bolszewickiej, przez Turcję, Francję trafił do Meksyku, ponieważ Trocki wierzył w to, że rewolucja musi dziać się na całym świecie, w wielu państwach i uważał, że kolejnym państwem zrewoltowanym, gotowym do rewolucji jest Meksyk, stąd jego pojawienie się w Meksyku, a Frida od dzieciństwa była zainteresowana społecznymi projektami, była członkiem Partii Komunistycznej Meksyku i chciała tą rewolucję, że tak powiem, przekazywać swoim życiem, stąd gościła wspólnie z Diego Trockiego w swoim domu. Kontekst rewolucji jest wart przypomnienia, czyli nie tylko feminizm, nie tylko samotna kobieta, ale jeszcze kobieta, która była zaangażowana społecznie, to kolejna twarz Fridy, o której warto, oglądając tą wystawę, pamiętać.
Polski kontekst wystawy to dwie artystki, Fanny Rabel. To ona mówiła, że Frida nigdy nie uczyła w taki typowy, klasyczny sposób. Raczej wspierała i inspirowała swoich uczniów do rozwijania własnych pasji, własnych talentów. Drugą niezwykłą kobietą jest Bernice Kolko, fotografka niesamowitego formatu. Do tej pory nieznana w Polsce. Na naszej wystawie to jest de facto premiera jej twórczości. To jest artystka, która w latach 50. zrealizowała projekt mający na celu pokazanie kobiet meksykańskich i stworzyła niewiarygodnie piękną serię zdjęć pokazującą nam ówczesny Meksyk, no i przede wszystkim mieszkające tam kobiety. Bernice Kolko była tak blisko z Fridą, że towarzyszyła jej w ostatnich latach życia. To ona była dopuszczona do tak naprawdę łoża śmierci. Robiła Fridzie zdjęcia w ostatnich chwilach jej życia i już po tym, kiedy zmarła. Trzecim polskim kontekstem tej wystawy jest wspomnienie wystawy z 1955 roku w Zachęcie, kiedy pokazywany był największy formatem obraz Fridy, Zraniony stół. Ten obraz zaginął wówczas i od tamtej pory nie był widziany. Na naszej wystawie zachęcamy wszystkich do poszukiwań i do wrzucenia do specjalnej skrzyneczki podpowiedzi tego, gdzie może być ten obraz. Wśród kartek z podpowiedziami znalazła się między innymi taka, że obraz Zraniony stół jest w szpitalu, bo jest zraniony. Powinnam powiedzieć na samym początku to, ale dopowiem teraz. I Bernice Kolko, i Fanny Rabel były z pochodzenia Polkami. I to jest tak naprawdę wyjaśnienie tego polskiego kontekstu.
Obejrzałeś film Frida z audiodeskrypcją?
Obejrzałem, ale ja nie o filmie chciałem. Dla mnie największym odkryciem tej wystawy są zdjęcia, tak zwany polski kontekst, którego proszę naprawdę nie opuszczać. Te zdjęcia biało-czarne, które zrobiła Bernice Kolko, są genialne. Nie tylko dlatego, że pokazują Meksyk lat 50., ale przede wszystkim jako portrety kobiet. Sposób operowania walorem szarości, ostrością, nieostrością, a także kompozycja jest naprawdę najwyższej klasy. To są zdjęcia portretowe nawiązujące do impresjonizmu fotografii. Osoby niewidome niestety muszą przyjść z przewodnikiem, który powinien im zdjęcie po zdjęciu je opowiedzieć. Wtedy na pewno odkryją niesłychanie interesującą fotografkę. Dla mnie jest to wielkie odkrycie. Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć zdjęcia pani Kolko.
Tą wystawę można oglądać tylko w Poznaniu, tylko do 21 stycznia i mogę zapewnić, że drugiej takiej wystawy nigdzie się nie zobaczy.
Po wystawie w Centrum Kultury Zamek pomogli mi przejść, zwiedzić
Martyna Łukuciejewska,
Joanna Januchowska,
Paweł Kamza.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.